każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, witam. Jak zwykle gorzowscy politycy w sobotni poranek na antenie Radia Gorzów, a dzisiaj Jarosław Porwich, Prawo i Sprawiedliwość, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji. Dzień dobry, witam.
Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
Oraz Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
Panów usłyszymy w pierwszej części naszego spotkania, w drugiej części, w drugiej połowie programu. Te same tematy i te same pytania, na które odpowiadać będą pan Tadeusz Jędrzejczak, SLD oraz Robert Anacki z Porozumienia. Zaczynamy, panowie. Ten tydzień zdominowany był dyskusją na temat wyborów, jeśli mówimy oczywiście tutaj o polityce. No właśnie, jeżeli nie doszłoby do wyborów prezydenckich, to mamy kryzys konstytucyjny, mówił w wywiadach telewizyjnych prezydent Andrzej Duda. Było także orędzie marszałka Senatu, profesora Tomasza Grodzkiego. Wybory teraz zwiększają ryzyko igrania ze zdrowiem i życiem Polaków. Naszym obowiązkiem jest przełożenie ich na czas, kiedy pokonamy epidemię, mówił pan marszałek. Część prezydentów i burmistrzów miast odmawiał udostępnienia Poczcie Polskiej spisu wyborców. Dokąd zmierza termin wybory, panowie? Jarosław Porwich, zaczniemy od pana.
My chcemy trzymać się konstytucji. Też opozycji powinno na tym zależeć, bo przecież miesiącami machała książeczkami z konstytucją. No i zapisy jej wyraźnie mówią, że kadencja prezydenta trwa 5 lat i mija 6 sierpnia tego roku. My tym samym trzymamy się decyzji marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która zarządziła zgodnie z konstytucją wybory na 10 maja tego roku. No jest to termin konstytucyjny i bardzo nam zależy na tym, żeby te wybory się odbyły, żeby nie doszło do paraliżu w państwie. Natomiast destrukcyjne działania opozycji, no mam nadzieję, mam wrażenie, że biorą się po prostu z bezradności z notowań kandydatki największego opozycyjnego ugrupowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, której notowania na dzisiaj to wynoszą 4%. Także mam takie dziwne wrażenie, że opozycji zależy na chaosie i destrukcji w Polsce, no po to, żeby zmienić obecny układ polityczny, tak?
Tymczasem koalicjant Jarosław Gowin rozmawia z częścią opozycji, z przedstawicielami Koalicji Polskiej, między innymi z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mowa była o kompromisie, być może o wyborach sierpniowych.
Panie redaktorze, no rzeczywiście pan Jarosław Gowin rozmawia z częścią opozycji, natomiast no, nie widać żadnej konkretnej jaskółki, nie widać znaku albo jakiegoś rozwiązania, które mogłoby się pojawić na horyzoncie i być zaakceptowane. No, przypomnę tylko, że na stole leży drugie konkretne rozwiązanie, bo sierpień nic nie zmieni, tak, generalnie, bo i tak będziemy mieli jeszcze epidemię. Na stole leży, przypomnę, drugie rozwiązanie, żeby wybory odbyły się, wydłużyć kadencję prezydenta i żeby wybory się odbyły za 2 lata. I również opozycja krytykuje to rozwiązanie i nie chce do niego dopuścić. Pojawiają się różne dziwne propozycje, ale one są po prostu przede wszystkim niekonstytucyjne. Tak? Niekonstytucyjne wprowadzenie chociażby stanu klęski żywiołowej będzie się wiązało z tym, że państwo polskie, budżet państwa, no będzie bardzo mocno nadszarpnięty, bo między innymi będziemy musieli wypłacić olbrzymie odszkodowania, no chociażby koncernom międzynarodowym, a Polski na to nie stać. Polska na dzisiaj jest w dobrej kondycji finansowej i nie chcemy dopuścić do takiego rozwiązania. No,
a wierzy pan technicznie?
Kiedy premierem był Donald Tusk, no też twierdził kiedyś, że mamy stan klęski żywiołowej, ale nie będziemy wprowadzać stanu klęski żywiołowej. Nie będziemy korzystać z tego rozwiązania. To samo mówiła pani premier Ewa Kopacz swego czasu. Także my uciekamy od tego rozwiązania, tym bardziej, że konstytucja mówi wyraźnie, że stan nadzwyczajny wprowadza się tylko wtedy, kiedy inne rozwiązania, inne zapisy czy przepisy prawa no są nieodpowiednie, niewystarczające. A dzisiaj działamy na bazie ustawy o epidemii, dajemy sobie doskonałe radę.
Za chwileczkę do pana wrócimy. Mirosław Marcinkiewicz.
No to zacznijmy może od tej konstytucji, o której tutaj była mowa. Konstytucja mówi wyraźnie, wybory muszą być równe, powszechne, bezpośrednie i tajne. Żadna z tych okoliczności nie może być w obecnym stanie zapewniona. Niestety, ale wszyscy o tym wiemy, no każdy z nas rozsądnie myślący wie, że żyjemy w stanie nadzwyczajnym. Ograniczyliśmy naszą aktywność, siedzimy w domu, dzieci nie chodzą do szkoły, stanęły zakłady pracy. No, że jest to stan nadzwyczajny, to chyba nie mamy wszyscy najmniejszej wątpliwości. I w takiej sytuacji trzeba szukać rozwiązań, które są jedyne i możliwe. Co to za wybory, po pierwsze, kiedy kandydaci nie mają równych szans, którzy nie mogą się zaprezentować, nie mogą prowadzić kampanii wyborczej. Co to za wybory, jeżeli nie będą to wybory powszechne? Nie wszyscy będą mogli głosować.
Dlaczego?
No choćby dlatego, że nie będą głosowali Polacy mieszkający za granicami naszego kraju. A naszą tradycją jest to, że oni głosują przecież od lat. Nie będą mogli głosować ci, którzy są chorzy, przebywają na kwarantannie. Wątpię, żeby to się udało zrobić. Poza tym możliwe, że i ja nie będę mógł zagłosować. Ja nie mam żadnej pewności, że w takiej formie, w jakiej to jest w tej chwili przygotowywane, karta do głosowania naprawdę do mnie trafi. A jeżeli trafi, to zostanie w sposób tajny przekazana dalej i odpowiednio policzona.
To niełatwiej było zaakceptować wybory za dwa lata? W tym momencie?
Za dwa lata, panie
redaktorze. To taka była propozycja, tak?
A może za trzy lata. Właśnie chodzi o to, że w takiej sytuacji to moim zdaniem politycy powinni usiąść i poszukać wszyscy kompromisu. Tylko przepraszam bardzo, czy ktoś wyobraża sobie, żeby pan Kaczyński usiadł do stołu z całą opozycją i spokojnie porozmawiał?
A jaki kompromis? Bo no właśnie, jaka byłaby propozycja ze strony Platformy Obywatelskiej?
Ja nie mam gotowej propozycji. Mhm. Jedyną propozycją, która konstytucyjnie zresztą, biorąc pod uwagę przepisy konstytucji, się nasuwa, to jest to, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej. Tak konstytucja jakby przewiduje określone rzeczy i tak powinno się to odbyć. Stan klęski żywiołowej, który de facto jest, bo my widzimy przecież rzeczywistość, w której żyjemy.
Ale wie pan, przepraszam, dzisiaj strona rządowa przypomina, że stan epidemiczny to jest jednak, nie chcę użyć słowa wynalazek, ale jednak coś, co wprowadziła Platforma Obywatelska rządząca.
No ale co to ma za znaczenie? Panie redaktorze, żyjemy w stanie takim, w którym nigdy nie żyliśmy. Ja jak długo żyję, takiego czegoś nie widziałem.
Bez wątpienia.
Więc przestańmy mówić, kto co kiedy wprowadził. No owszem, no tak, wprowadziła taki stan. Ale równocześnie stan klęski żywiołowej przewiduje właśnie wprowadzenie tegoż stanu w sytuacji między innymi zagrożeń epidemicznych.
No dobrze, teraz opozycja teraz naraża się, czy no będzie za chwileczkę pod takimi zarzutami, że opóźnia, już pojawiają się takie opinie, opóźnia pracę w Senacie do momentu, kiedy jest to możliwe. Zresztą nie ukrywał tego sam marszałek Senatu w wczorajszym orędziu. To jest dobre rozwiązanie pana zdaniem?
Panie redaktorze, znowu wróćmy nie do pewnych działań politycznych, bo dla mnie ważniejsze jest zdrowie i życie naszych obywateli. Wczoraj było najwięcej zgonów od początku tej epidemii. 40 osób zmarło. Mhm. Jeszcze chwila, dojdziemy do 11 tysięcy zarażonych. Chociaż wiemy też, że robimy testów najmniej prawie w Europie. W związku z powyższym ta liczba może być większa. To jest w tej chwili zmartwienie. Powiem szczerze, że ja się tym przede wszystkim martwię, a wybory to przeprowadźmy wtedy, kiedy to będzie możliwe. Na pewno nie teraz w maju, bo to jest w ogóle najgorszy możliwy czas.
Jarosław...
I konstytucyjnie, i że tak powiem, rzeczywiście.
Jarosław Porwich.
Panu Marcinkiewiczowi polecam lekturę tej ustawy, która obecnie jest
w Senacie, a której zapisów najzwyczajniej pan Marcinkiewicz nie zna. Nie zna, bo osoby, między innymi osoby przybywające na kwarantannie, również będą brały udział w głosowaniu. To jest jak gdyby po pierwsze. Po drugie,
jakim kosztem?
Powtórzę raz jeszcze. Obecnie bazujemy na ustawie o epidemii, którą przygotowała sama Platforma Obywatelska właśnie pod kątem tego rodzaju zdarzeń, które mają miejsce obecnie, i jej zapisy są na dzisiaj wystarczające. Później, jeżeli chodzi o wybory, no mili państwo, no weźmy pod uwagę chociażby województwo lubuskie. W województwie lubuskim jest około 700 listonoszy. Każdy mniej więcej obsługuje 1000 punktów adresowych. Listonosz w towarzystwie drugiej osoby będzie roznosił pocztę. Przypomnę, to będą wybory korespondencyjne.
Czyli kolejne 1000, tak? Kolejne 1000 mniej więcej szacuje się. Kolejne 1000 paczek do dostarczenia, tak? Mniej więcej się szacuje.
No tak, ale już dzisiaj listonosze mówią, że nie będzie z tym problemu. Poczcie Polskiej zlecono takie zadanie i oni będą roznosić takie tak zwane pakiety wyborcze. Tam będzie oświadczenie między innymi osoby, która bierze udział w głosowaniu, i karta wyborcza. I później w niedzielę 10 maja tą kopertę wrzucimy do urn, które będą rozstawione w poszczególnych gminach. Nie będzie z tym naprawdę wielkiego problemu. Na dzisiaj poczta też roznosi przesyłki. Też odbieramy różnego rodzaju przesyłki jako adresaci i nie ma z tym wielkiego problemu. Natomiast no, nie możemy doprowadzić do paraliżu państwa, nie możemy doprowadzić do tego, żebyśmy nie mieli prezydenta, żeby nie miał kto podpisywać ustaw, żeby państwo stało w miejscu.
Dobrze, panowie, to...
No, prezydent, przypomnę, no jest gwarantem ciągłości władzy państwowej.
Pozwólcie, natomiast, że przyjdziemy, panowie, do...
działa nieodpowiedzialnie, bo nie przedstawia też żadnej racjonalnej propozycji, co zresztą słyszeliśmy z ust drugiego pana Marcinkiewicza.
Dobrze, Mirosława. Panowie, chciałbym zrobić krok dalej w naszej rozmowie. No właśnie, paraliż państwa, padło takie sformułowanie, odmrażanie gospodarki i naszego życia. To jest temat, który teraz chciałbym się zająć. Szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do 24 maja, mówił wczoraj minister edukacji Dariusz Piątkowski. Dodał, że no cóż, dodał także kilka innych dat, czyli na przykład egzaminy maturalne, które rozpoczną się 8 czerwca. Z kolei egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 16 do 18 czerwca. No i nie będzie egzaminów, jeśli chodzi o matury ustnych. Jak panowie oceniacie? No to jest tylko mały wycinek, ale szkoła to też jest część życia. Dzieciaki się uczą, są w domach, nauczyciele robią co mogą, wirtualnie te lekcje się odbywają, ale jak kolejne etapy odmrażania powinny wyglądać i kiedy? Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, myślę, że przede wszystkim bardzo ostrożnie muszą dokonywane być te odmrożenia.
Czyli te daty są do zaakceptowania dla pana, które podali wczoraj pan minister?
Wszystko na to wskazuje, przy czym, panie redaktorze, no, najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Ja się trochę się tak obawiam, że jakby to, że jako Lubuski jesteśmy trochę taką bardzo pozytywną plamą, powierzchnią na mapie Polski, gdzie właśnie nie ma ofiar koronawirusa, gdzie stosunkowo niewiele jest tych rozpoznań, żeby nas nie uśpiło naszej czujności. Proszę zobaczyć, że ten wykres taki zachorowań bardzo się wypłaszczył. I teraz pytanie, jak długo to wypłaszczenie będzie się odbywało. Oby tak to było, oby to nie strzeliło to do góry. Ale to zależy przede wszystkim od nas, od zachowywania zasad takiej właśnie pełnej dyscypliny. Trzeba rok szkolny dokończyć. Tak, ja myślę, że tutaj taka data i ważna rzecz, myślę, dla maturzystów, dla zdających egzaminy gimnazjalne. Data, podanie daty. Wiemy, kiedy młodzież może się do tego przygotowywać. To jest bardzo ważne. Sami kiedyś tam zdawaliśmy maturę, inne egzaminy. Do czegoś się przygotowuje. To jest jakiś taki znak. I ten rok szkolny no, zakończy się w sposób taki, jakiś niebywały. No, nigdy tak nie było, ale nigdy nie było takiego stanu nadzwyczajnego, jaki w tej chwili jest. Mhm. Wydaje się, że jest to podane sensownie, ale musi to być pod pełną kontrolą epidemiologów, nie polityków.
Jarosław Porwich, słyszeliśmy na konferencji prasowej wczoraj, że no, kolejne dni pokażą właśnie, czy w następnych tygodniach będziemy mogli wejść w kolejne etapy odmrażania naszej gospodarki. Jest pan optymistą?
No, jestem urodzonym optymistą. Natomiast no, powiem, zacznę od tego, że dzisiaj rano odpaliłem Facebook i Facebook przypomniał mi, że dokładnie rok temu zmienialiśmy ustawy prawo oświatowe i tym samym zablokowaliśmy zagrożenie nieprzeprowadzania egzaminów maturalnych, tak? Niektórzy chcieli, żeby tak się stało, no i wtedy oczywiście ubiegłoroczni maturzyści dopiero zdawaliby maturę w tym roku. Ale uchwaliliśmy taką ustawę, bo my postępujemy, chcemy być odpowiedzialni. Teraz też minister edukacji ogłosił oczywiście te terminy. Młodzież już wie, kiedy będą matury, kiedy będą egzaminy ośmioklasistów. I bardzo dobrze, w najbliższym czasie minister edukacji również prześle wytyczne co do sposobu przeprowadzania matury i poszczególnych egzaminów.
Nie tak, będzie ustnych, to już wiemy.
I bardzo dobrze, że pan Mirosław Marcinkiewicz no, to dostrzega, to docenia i też się pod tym rozwiązaniem podpisuje. Natomiast jeżeli chodzi o odmrażanie
gospodarki,
różnych zapisów, tak, które dotyczą właśnie tego stanu epidemii, no to one będą się pojawiać sukcesywnie, tak? Ale one będą uzależnione od rozwoju sytuacji. Dzisiaj nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że akurat takie to, a takie sfery życia publicznego no będą odmrożone wtedy i wtedy. To wszystko zależy od rozwoju sytuacji, także niektóre decyzje będą podejmowane wtedy, kiedy będzie najlepszy ku temu moment.
Ciekawe dane tak, mogliśmy otrzymać.
Po to, żeby
otrzymać
podejmować decyzje w sposób optymalny, żeby decyzje były optymalne.
Ciekawe dane przedstawił nam Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4% wobec 5,5% w lutym. Czyli była mniejsza niż w lutym. Natomiast wiemy, mamy już zapowiedzi grupowych zwolnień, również i tutaj w Gorzowie. Jarosław Porwich, proszę dokończyć.
No, to wskazuje też na to, że działa tarcza antykryzysowa. Działa też i druga edycja, tak to można powiedzieć. One jeszcze, te tarcze antykryzysowe będą modyfikowane. Oczywiście gro z nich dotyczy stricte gospodarki. Ja powiem tak, że polscy przedsiębiorcy się też zachowują w sposób naprawdę bardzo odpowiedzialny. I też chcę tutaj podkreślić no chociażby to, że też uczestniczą jak gdyby w tej pomocy w walce z epidemią. Także wielki szacunek dla polskich pracodawców, którzy myślę, że sobie poradzą. Oczywiście będą problemy, będzie kryzys. Natomiast powiem tak, że pewne rzeczy z pracodawcami rząd konsultuje. Ostatnio odbyły się chociażby wideokonferencje z udziałem ministra finansów i lubuskich przedsiębiorców, którzy właśnie mówili, jak pewne rzeczy ewentualnie zniwelować, te rzeczy szkodliwe i jakie rozwiązania wprowadzić, żeby to było możliwie sprawne, najmocniej dla pracodawców, dla gospodarki. Także trwają konsultacje, no i wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku.
Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, no tu bądźmy tacy bardzo obiektywni. Tarcza antykryzysowa, tak, chociaż no, jakbyśmy w tej chwili, nie wiem, zadali takie pytanie słuchaczom, żeby podnieśli rękę ci, którzy już mają określone środki finansowe przekazane przez rząd na swoim koncie, to okazałoby się, że tych rąk jest bardzo niewiele, bo to działa bardzo wolno. Niestety ten rząd nie umie tego wprowadzić w taki sposób, żeby ta pomoc była natychmiastowa, ale dajmy na to, ona dojdzie w jakiś sposób. Tych pieniędzy, takich wirtualnych w tym momencie, wydaje się wiele. Właśnie ważne, w jaki sposób te pieniądze trafią i kiedy trafią do tych najbardziej przecież potrzebujących. Ale dodam tutaj, że oczywiście, że tak. No, rząd wspiera i bardzo dobrze, że wspiera. Ja tylko dodam, wyczytałem chyba bodaj wczoraj, że 7,8 miliarda euro to są środki, które Unia kieruje na polskie programy pomocy publicznej. Ja dodam, że świetnie, że współpracują tutaj samorządy. No, wiemy o inicjatywie samorządu gorzowskiego, samorząd województwa lubuskiego 30 milionów przeznacza na takie bony rozwojowe właśnie dla mikro i małych przedsiębiorców. To się toczy. 20 milionów też samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek. Musimy, no wszyscy jako społeczeństwo, nie bacząc rząd, nie rząd, tu nie ma rządzącej opozycja, tu my wszyscy żyjemy...
Wszystkie ręce
kraju.
Na pokład, tak? Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy w kwocie 700 milionów euro. Także tutaj to też jest informacja właściwie prawie z ostatniej chwili.
Te wszystkie środki, tam gdzie możemy te środki uzyskać, starajmy się. Tylko ja tutaj zachęcam bardzo właśnie do takiej bardzo dużej aktywności. Jednak przedsiębiorcy już bardzo długo czekają na tę pomoc. Nie pracują, ponoszą koszty stałe. Tak, to jest wielki problem i jak pan redaktor przed chwilą powiedział, wszystkie ręce na pokład. Pomagajmy.
Pomagajmy. Dobrze, to teraz mówiliśmy...
Co do Gorzowa,
proszę bardzo.
Co do Gorzowa, to się oczywiście zgodzę. Natomiast co się tyczy władz województwa lubuskiego, no to chcę tylko przypomnieć, że te pieniądze niejako przekazane na walkę z epidemią pochodzą tak naprawdę z regionalnego programu operacyjnego, czyli z funduszy unijnych. I za zgodą unii na ten cel, za zgodą, za aprobatą wojewody lubuskiego. To jest tak, tylko tytułem
minister rozwoju oraz Unii Europejskiej. Tak, oczywiście taka jest procedura. Potwierdzam.
Panowie, dobrze.
Natomiast chcę powiedzieć także, że te pieniądze, które zostały przekazane przez Unię Europejską, to są i tak te pieniądze, które byłyby przekazane Polsce, z tym, że one były wcześniej jak gdyby ukierunkowane na inne działania. Natomiast
to jest nie tak, ale
do Polski i tak by dotarły.
Dobrze, tutaj są małe różnice w poglądach, ale jest, pieniądze jednak się zgadzają, tak? I to chyba jest najważniejsze, mówiąc pół żartem, pół serio. A propos środków tutaj lokalnych, życie toczy się dalej. Miasto planuje kolejne inwestycje, podpisało na przykład umowę z wykonawcą przebudowy ulicy Chrobrego i Mieszka I. To jest na pewno pozytywna informacja. Każdy bodziec, jeśli chodzi o gospodarkę, jest pozytywny, a zmienianie naszego miasta cieszy nas najbardziej, ale właśnie na ile inwestycji pozwolą finanse miasta i gdzie tutaj cięcia mogą się przydarzyć, to jest pytanie, które zadaje sobie prezydent. Pytaliśmy o to w minionym tygodniu pana prezydenta na naszej antenie. Nie udzielił jeszcze odpowiedzi. Powiedział, że daje sobie czas wraz z radnymi tygodnie, może miesiąc, może dwa miesiące, żeby podjąć taką decyzję. Panowie, co by podpowiedzieli prezydentowi? Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy te inwestycje, które toczą się, które są jakby niezbędne, zaplanowane, tak je trzeba wykonywać. I tutaj bardzo się cieszę, że pan prezydent te rzeczy podejmuje. Nie dziwię się, że jest nieco ostrożny, bo właściwie żaden samorząd nie potrafi w tej chwili oszacować, jak będzie ten bieżący, tegoroczny budżet wyglądał. Zmiany w płatnościach PIT-ów, CIT-ów, to są innych podatków przecież, powodują, że oszacowanie jest trudne. To samo dotyczy, ja tu powiem też o budżecie samorządu województwa. Myślę, że dopiero około połowy bieżącego roku, kiedy właśnie zaczną już wpływać kolejne dane, kolejne informacje, będzie to można oszacować. No trzeba zakładać, że no pewne cięcia będziemy w budżetach musieli robić. Z bólem serca, no ale no właśnie, zdrowie i życie jest najważniejsze.
To będą bolesne cięcia, prawda? Ja słyszałem nawet o takich cięciach, jeśli chodzi o miasto. Gdzieś wśród radnych taka gdzieś opinia się pojawia powolutku, że być może kolejne lata to w ogóle bez inwestycji. Dokończmy tylko te, które teraz prowadzimy.
Panie redaktorze, tak to jeszcze da. Jedno słowo. Wydawać możemy tylko tyle, ile mamy. A walka z koronawirusem jest niestety bardzo kosztowna, tylko no właśnie, życie nie ma swojej ceny, więc to jest priorytet, to jest pierwsza rzecz, którą musimy się w tej chwili zajmować, nawet jeżeli te inwestycje zwolnią. Ja liczę też na to, że nasi politycy będą w stanie dogadać się w ramach Unii Europejskiej. Mówi się tu o różnego rodzaju planach rozwojowych, które będą mogły ruszyć.
Coś na wzór planu Marshalla, tak? Szykowanego dla Europy.
Chociażby, no właśnie, ten program przyniósł kiedyś no, rewelacyjne wyniki, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki w Europie. jeżeli właśnie będziemy solidarnie myśleć o rozwoju, o przyszłości Europy. Ja na to bardzo, bardzo liczę.
Jarosław Porwich, jako pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji, przygląda się pan inwestycjom tutaj w naszym regionie, również pewnie tym lokalnym. Co by pan doradził tutaj lokalnym samorządom?
No przyglądam się, ale chcę tutaj nawiązać jak gdyby najpierw do tego, w pierwszej kolejności do tego wątku, który poruszył pan Mirosław Marcinkiewicz. Otóż no tutaj Unia Europejska no bardzo mocno na dzisiaj grzeszy zaniechaniem i o tym mówią politycy, no chociażby hiszpańscy, włoscy, w ogóle europejscy politycy, całe ich mnóstwo o tym mówi. No ta sytuacja powinna ulec zmianie. Rzeczywiście powinien powstać plan taki ratunkowy w tej dużej sytuacji kryzysowej. Widać, że tutaj formuła jednak Unii Europejskiej bazująca na państwach narodowych jest tą najlepszą, gdyż właśnie poszczególne państwa indywidualnie sobie muszą dać radę i dają sobie radę z tym stanem zagrożenia, z którym mamy miejsce obecnie do czynienia. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o inwestycje, no ja powiem tak, oczywiście jeżeli są zaplanowane środki na konkretne działania w najbliższej przyszłości, to jak najbardziej tak, trzeba je realizować, tym bardziej jeżeli są pieniądze zabezpieczone. Natomiast no ja w pierwszej kolejności ja chciałbym usłyszeć z ust samorządowców, jak wyglądają te działania dotyczące tych inwestycji, które są obecnie prowadzone. No jeżeli chodzi o Gorzów, no to wystarczy spojrzeć na ulicę Sikorskiego. No i już na pewno od dłuższego czasu wszyscy gorzowianie marzą, żeby ta inwestycja w końcu została zrealizowana, a terminy są przesuwane w nieskończoność. No i to trzeba w sposób wyraźny skrytykować oczywiście.
Teraz nawet nie ma terminu, obecnie nawet nie ma terminu zakończenia Sikorskiego.
No właśnie nie ma terminu, natomiast to jest skandal, że nie wiemy, kiedy tak naprawdę Gorzów zostanie, centrum Gorzowa zostanie udrożnione.
Dobrze, ale na pocieszenie pan prezydent Jacek Wycicki powiedział o tym, że być może szybciej pojadą tramwaje niż w lipcu. Także zobaczymy.
Ja już wiele słyszałem zapowiedzi z ust pana prezydenta Wójcickiego. Ja oczywiście życzę mu jak najlepiej, bo jak najlepiej życzę gorzowianom. No im lepszy prezydent, tym lepiej będzie się żyć w Gorzowie jego mieszkańcom.
No dobrze, ale dylematy są bardzo konkretne.
No, owocach, panie redaktorze, owocach.
Problemy są konkretne. Taki przykład, hala sportowa. 20 milionów dofinansowania, jeśli dobrze pamiętam, ale mówi się, że dzisiaj ta hala może kosztować nawet i 100 milionów. No w dobie takiego rozkuśtania gospodarki trudno też oszacować koszty. I co wtedy? Jaka decyzja?
Temat hali sportowej, panie redaktorze, szanowni państwo, on już się pojawił na początku poprzedniej kadencji Sejmu, czyli 5 lat temu. Już wtedy minister Rafalska, wtedy minister sportu, przy udziale również innych osób, między innymi pana Ireneusza Madeja, no byli w ministerstwie i pewne rzeczy, można powiedzieć, już dogadywali. Również pan prezydent, oczywiście prezydent Wójcicki. Mhm. Minęło 5 lat i nic, no stoimy w miejscu. No,
prace są zaawansowane, tak? Jeśli chodzi o planowanie i przygotowywanie inwestycji.
Przez 5 lat proszę mi pokazać, gdzie są zaawansowane, gdzie widzimy chociażby fundamenty.
Hali jeszcze
nie widzimy, tak?
Okej, okay. Czyli póki nie uwierzy pan w hale, póki nie będzie bita łopata, tak? Dobrze, Mirosław Marcinkiewicz.
Panie redaktorze, te PR-owskie, różnego rodzaju zagrania, tak, komunikaty, które pojawiają się w mediach i tak dalej, no mnie osobiście nie satysfakcjonują, tak? Tak samo jak ja słyszę panią marszałek Polak, która twierdzi, że utworzyła most Polska-Chiny, tak? No nie ona utworzyła ten most, tylko administracja rządowa, a pani marszałek podczepiła się, dzwoniąc do ministra, do szefa KPRM-u, ministra Dworczyka. Także tutaj co niektórzy tylko bazują na takich sztuczkach PR-owych, tak jak marszałek
kończyć.
Polak.
Panowie. Mirosław Marcinkiewicz, proszę bardzo.
To może szybciutko dwa słowa. Po pierwsze, to nie chciałbym być tutaj adwokatem pana prezydenta Wójcickiego, ale nie dziwię się, w jakiej jest w tej chwili sytuacji, bo dogadywanie się z firmami wykonawczymi jest w tej chwili bardzo trudne. No, jest stan nadzwyczajny, jest problem z prowadzeniem inwestycji.
Rok temu też było bardzo trudne?
W tym wypadku... ja też się bardzo martwię, ta inwestycja przebiega za długo, ale bądźmy rozsądni. I jeszcze jedno słowo, bo tutaj padła nieprawdziwa rzecz. Całą dostawę środków ochrony osobistej, dezynfekcji i tak dalej, pani marszałek zorganizowała sama przez swoją inwencję. Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu środków, nawiązano kontakty bezpośrednio w Chinach, tam zostały dopięte te rzeczy, jeżeli chodzi o sposób zakupu tego. Był problem z ewentualnym przetransportowaniem. Tak, można było zapłacić pieniądze firmie przewozowej, która wykonałaby lot. Okazało się, że rząd polski tutaj bardzo ładnie się zachował i został podstawiony samolot do przelotu. Ale podkreślmy wyraźnie, była to tylko i wyłącznie decyzja całego zarządu województwa lubuskiego i chwała dla członków zarządu, dla pani marszałek za zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że tacy właśnie...
Dziękuję bardzo, panowie.
Pani marszałek,
słychać, że pan Mirosław Marcinkiewicz ma ograniczoną wiedzę w tym zakresie.
Jarosław Porwich, Prawo i Sprawiedliwość, Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Dziękuję Obywatelska, życie. Brali udział w naszej dyskusji. Dziękuję, panowie.
Dziękuję, dużo zdrowia.
Dużo zdrowia
Dziękuję
życzymy.
Bardzo, udanego weekendu życzę.
Pozdrawiamy serdecznie. Druga część naszego programu po wiadomościach. Kolejni dwaj panowie, Tadeusz Jędrzejczak z SLD oraz Robert Tanacki z Porozumienia. To po właśnie wiadomościach za kilka minut.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego programu, a w tej części panowie Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego, Lewica, SLD. Dzień dobry, witam.
Witam pana redaktora, witam państwa, dzień dobry.
Oraz Robert Anacki, wiceprzewodniczący partii Porozumienie, ale także gorzowski radny. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Drodzy państwo, oczywiście te same tematy, czyli zaczynamy od tematu, który dominował tutaj strefę polityczną, wybory, które, no, których data zbliża się. Pojawiają się natomiast nowe opinie, nowe komentarze. Przypomnę wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli nie doszłoby do wyborów prezydenckich, to mamy kryzys konstytucyjny. Jest także pomysł kompromisu, czyli na przykład wyborów sierpniowych. To jest pomysł, który powstał po spotkaniu Jarosława Gowina z przedstawicielami opozycji, czyli między innymi z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jak panowie oceniacie całą sytuację, całą otoczkę dotyczącą tego, co dzieje się z wyborami? Zacznijmy od partii Porozumienie. Wiceprzewodniczący tej partii Robert Anacki.
No tak, rzeczywiście Jarosław Gowin po poddaniu się do dymisji zapowiedział, że będzie dyskutował również z opozycją w dużo szerszej takiej przestrzeni politycznej o kompromisie, który trzeba wypracować w danej sytuacji, ponieważ na początku maja wybory się nie odbędą, jest to pewne, a jak się nawet miałyby odbyć w jakiś sposób techniczny, one nie są do zorganizowania w sposób prawidłowy i konstytucyjny, przynajmniej tak się wypowiada większość znawców konstytucji, autorytetów w tej dziedzinie. Więc krótko mówiąc, jest to chyba jedyne rozwiązanie, aby znaleźć te kompromisy. I jednym z takich kompromisów jest przesunięcie tych wyborów na sierpień, jeżeli chodzi o korespondencyjne wybory. Ale oczywiście jest to kompromis, który też jest okraszony pewnymi ryzykami. Ryzykami, które podnoszą epidemiolodzy, podnoszą ludzie nauki, którzy szacują, że przy modelu, który przyjęło państwo polskie, jeżeli chodzi o walkę z tą epidemią...
Szczyt może przyjść właśnie w wakacje, prawda? Więc z czym ma ułatwić data sierpnia? Dlaczego akurat sierpień?
Tak. Lipiec, sierpień, dokładnie tak to szacują, więc tutaj też jakby to są tylko pewne dywagacje w tej chwili, ale... Na pewno jest to jakieś z rozwiązań, które też jakby rozwiązuje ten problem techniczny. No i fakt, że tych wyborów na początku maja nie będzie, a to jest pewne.
Mm-hmm. Tadeusz Jędrzejczak, pan też uważa, że wybory się nie odbędą w maju?
Tego nie wiem, ale wiem dwie rzeczy. Pierwsze, my pożegnaliśmy jako Polska i obywatele naszego kraju państwo prawa pod rządami PiS-u, kiedy pani premier Szydło odmówiła publikacji okresu Trybunału Konstytucyjnego, a to, co się teraz dzieje, czyli zmiana prawa wyborczego w okresie po ogłoszeniu terminu wyborów przez marszałka Sejmu i cała ta reszta, ta otoczka, poczta i te szereg innych rzeczy i zmiana systemu głosowania, pokazuje nam tylko jedno, jak obóz rządzący i pan prezydent Duda, który codziennie występuje w telewizji, coraz bardziej wystraszony, raz ma zestę, raz bez, i opowiada różne historie społeczeństwu, prowadząc kampanię wyborczą za pieniądze podatników.
Prezydent Duda mówił o tym, że wtedy będzie właśnie kryzys konstytucyjny, kiedy wybory się nie odbędą w maju.
Prezydent Duda nie jest żadnym prezydentem, służy tylko podpisywaniu ustaw, na których PiSowi zależy.
No.
Ja chciałbym się dowiedzieć, gdy
został jednak wybrany przez Polaków, jest prezydentem, więc...
No taki mamy urok naszego kraju, że wybieramy prezydenta Dudę i po 5 latach zadajemy sobie pytanie, którego nie mogą zadać przedstawiciele opozycji prezydentowi Dudy, czym jego kadencja 5-letnia zapisze się w historii Polski, no bo tutaj sukcesów nie ma żadnych poza służeniem PiS-owi.
Sondaże jednak mówią o czymś innym. Tak? Dobrze, proszę kontynuować.
I sprawa druga, o której chciałem powiedzieć. Wybory, które są przygotowywane, są niezgodne z konstytucją, bo one nie są ani bezpośrednie, ani tajne, ani równe. W związku z tym nie ma żadnej kampanii wyborczej, nie możemy zadać żadnych pytań panu doktorowi Dudzie, w efekcie czego nie ma demokracji w naszym kraju, ale o to właśnie chodziło. I ostatnia uwaga, którą mam. Przez 4,5 roku PiS opowiadał Polakom, że to wszystko jest dla ich dobra i że to będzie dopiero fantastycznie. Dzisiaj, kiedy przychodzi do tego momentu, tak jak jest zawsze w życiu i w polityce, dzisiaj wobec rządu Morawieckiego i PiSu jest sprawdzian. Sprawdzamy, jak była przygotowana służba zdrowia i czy prawdę mówił minister Szumowski, premier Morawiecki, o przygotowaniu Polski do sytuacji kryzysowej, w jakiej się w chwili znajdujemy. Odpowiedź musi być jednoznaczna. Nie jesteśmy przygotowani i to jest kompromitacja polskiego rządu, ażeby ludzie prywatni szyli maseczki, bo państwo polskie nie jest w stanie tego zapewnić dla lekarzy i dla...
I w Ameryce szyją maseczki, i w Hiszpanii szyją maseczki, we Włoszech również.
Panie redaktorze, niech mam Amerykę zostawia, Amerika ma większe odpowiedzi, życie maseczek. I sprawa druga, jest to sprawdzian dla tych słynnych opowieści o znakomitej sytuacji gospodarczej, o tym, jak na tym VAT-ie pan premier zgromadził miliardowe sumy. No dzisiaj wiadomo, że tych pieniędzy nie ma, ich nigdy nie było. I wiadomo, że dzisiaj na zwalczanie systemu, na zwalczanie kryzysu są potrzebne pieniądze, które są wynikiem emisji papierów dłużnych, które będą spłacane przez miliony Polaków w latach następnych w wyniku spłacanych podatków. I sprawa druga, będzie niezbędna pomoc Unii Europejskiej. Wobec tego ten cały kolos propagandowy w postaci polskiej gospodarki i sukcesów by się po prostu zawalił. To będzie drugi sprawdzian dla gospodarki Polski, dla obywateli, czy rzeczywiście PiS tak znakomicie rządzi przez ostatnie lata, więc tam się
tu
złego nie może
postawmy wydarzyć. Kropkę na
sprawdzimy,
chwileczkę.
Mamy dwie sprawdziany. Służby zdrowia sprawdziliśmy, wiemy jak jest i możemy pojechać i sprawdzić i każdy kto ma kontakt wie jak się to odbywa, że poradnie nie działają i szereg rzeczy nie funkcjonuje. I mamy drugą rzecz, mamy sprawdzian gospodarki i mamy okazję do powiedzenia panu premieru Morawieckiemu i PiS-owi, no to sprawdzam panowie, jakże się tą gospodarkę prowadzili przez ostatnie lata. I ostatnia rzecz. Pchanie się do wyborów na 10 maja, które jest podstawowym celem PiS-u od kilku miesięcy, spowodowane tym, że kryzys, który przyjdzie później, kryzys gospodarczy, spowoduje gwałtowny wzrost bezrobocia, spowoduje upadek wielu przedsiębiorstw i te propozycje, które są składane, które na pewno są niezbędne i potrzebne, nie rozwiążą problemu gospodarczego naszego kraju. Będziemy walczyli nie tylko z problemem COVID-19, ale będziemy walczyli również z biedą i z problemami gospodarczymi.
Tu stawiamy kropkę.
Rodzin w Polsce.
Robert Tanacki.
To jest sprawdzian.
Okej, dziękuję. Robert Tanacki, Porozumienie. Troszeczkę poukładajmy rozmowę naszą. Mowa była o środkach unijnych. Dodajmy, Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy w kwocie 700 milionów euro. Odmrażanie gospodarki to jest hasło, które się coraz częściej pojawia. Czekamy na kolejne etapy. Wczoraj na konferencjach prasowych ze strony rządowej słyszeliśmy, że poczekajmy na efekty pierwszego etapu. Wtedy będzie rząd mógł podjąć decyzję, co dalej. No właśnie, co dalej? Jakie scenariusze pan przewiduje?
Trudno mi powiedzieć, jakie scenariusze przewidywać, ponieważ rząd reaguje na obecną sytuację, którą mamy i dostosowuje swoje decyzje. Ja uważam, że powinniśmy i tutaj ze strony Porozumienia jako koalicjanta padły propozycje. Jarosław Gowin wraz z posłem Sośnierzem zaproponowali całkowicie inny model podejścia do kwestii samej epidemii i kontrolowania jej w kontekście gospodarki również. To jest plan pana posła Sośnierza, zresztą który ma bardzo dużo z kwestiami medycznymi do czynienia i też w poprzednich kadencjach miał do czynienia z administracją rządową w tym zakresie.
Przypomnijmy, ten plan mówi o większej ilości testów między innymi, tak? I o szybszym odmrażaniu troszeczkę.
Między innymi, tak? To jest ten model, który był w Korei przyjęty, ale też, żeby izolować po prostu osoby, które chorują i chronić oczywiście te osoby, które są najbardziej zagrożone w tych grupach wiekowych i o dodatkowych obciążeniach w jednostkach chorobowych, które mogą doprowadzić do tego, że ten zgon w wypadku zakażenia mógłby po prostu być popchnięty przez koronawirusa i byłby czynnikiem takim dodatkowym, bo warto przypomnieć, że w Polsce praktycznie nikt nie umiera z powodu koronawirusa ani na świecie, tylko jest mnóstwo osób zakażonych koronawirusem, którzy mają choroby przewlekłe. Dochodzi na przykład do obciążeń dolnych dróg oddechowych, to jest największym problemem. I tu jakby kłopotem naszej służby zdrowia, ale nie tylko naszej, proszę zwrócić uwagę na takie duże gospodarki państwa jak właśnie Włochy, czy Francja, czy Stany Zjednoczone. Problem polega na tym, że służba zdrowia w takim modelu tradycyjnym, jak funkcjonuje i przy kosztach, które jesteśmy w stanie ponosić, nie była na to przygotowana i nigdy nie będzie, żeby taką ilość na przykład respiratorów w jednym momencie dostarczyć, więc trzeba to wyważyć. I tutaj model szwedzki pokazuje też, że wczoraj szczególnie dane, które spłynęły bezpośrednio z tych ośrodków, pokazuje, że najlepszym modelem podejścia gospodarczego jednak i takiego ogólnego w mojej ocenie osobistej byłyby decyzje, aby tą odporność naturalną zdobyć. Tam po prostu kończy się epidemia. 80% według głównych jakby osób zajmujących się tą epidemią w państwie szwedzkim informowało, że 80% społeczeństwa już przeszło kontakt z koronawirusem o tej mutacji i tą naturalną odporność na przyszłe jakby mutacje koronawirusa, które się pojawią, będą mieli na pewno silniejszą, a my czekamy, nie wiem, na jakieś cuda i izolujemy po prostu kolejne tygodnie, miesiące ludzi, a gospodarka i koszty, które będziemy z tym związane ponosić i ewentualne wpływy do budżetu pozwalające reagować w ogóle na pomoc zdrowotną, no moim zdaniem przyniosą konsekwencje bardzo duże. Ja tego nie rozumiem.
Mówi pan, my jako koalicjant, no właśnie, niektórzy już tak pół żartem, pół serio pytają, czy porozumienie wciąż jest w koalicji, rozmowy z opozycją, odmienne zdania bardzo często w wielu ostatnio kwestiach. Dokąd idzie porozumienie? Czy to już jest droga w stronę właśnie wyjścia z koalicji, czy nie?
Panie redaktorze, oczywiście koalicja to nie jest małżeństwo na całą wieczność, polega na kompromisach. Jeżeli rząd, w tym wypadku Prawo i Sprawiedliwość, podchodzi bezkompromisowo do kwestii wyborów, które w ocenie nawet wyborców Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim sondażu dla Telewizji Polskiej ponad 50% wyborców Prawa i Sprawiedliwości, już nawet nie mówię całej koalicji Zjednoczonej Prawicy, mówi o tym, że nie chce tych wyborów w maju, w ogóle w maju. Ja naprawdę nie jestem w stanie pojąć, po co takie decyzje i parcie do tego. Dowiadujemy się z jakichś przekazów medialnych, że karty wyborcze drukowane są przez jakąś drukarnię, której kapitał jest zależny od kapitału niemieckiego. Słyszymy w mediach od najwyższych urzędników państwa, że jest inaczej. Panuje chaos informacyjny, którego wyborca nie jest w stanie zweryfikować. Osoba, która choćby roznosiła ulotki, wie, jak technicznie wyglądają w blokach takich wielomieszkalnych, takich dużych, ze starej płyty blokach te kwestie. Ja sobie po prostu nie wyobrażam jakby kwestii i wyboru,
technicznych.
I dalej w ogóle funkcjonowania gospodarki, bo o tym mówiliśmy, żeby to uporządkować.
Mamy jednak sygnały, że poczta jest gotowa, tak? Oficjalne sygnały mówiące o tym,
ale
że jest gotowa dostarczyć.
Poczta Polska to jest spółka Skarbu Państwa, więc zawsze ten, który będzie komunikował, wybrany rzecznik prasowy, będzie komunikował tak, jak należy.
Dobrze.
I tutaj nie dam wiary po prostu, że technicznie jest to w stanie być obsłużone. I to jest moje zdanie i myślę, że tutaj większości członków Porozumienia, a mogę tylko powiedzieć jedno. Wyborów po prostu w maju nie będzie i myślę, że...
Zakończmy temat, chociaż wróciliśmy do tych wyborów. Tadeusz Jędrzejczak, wczoraj poznaliśmy terminy egzaminów, maturalnych egzaminów ósmoklasisty. To pomoże coś uczniom? To jest dobry krok, pana zdaniem?
No po pierwsze chcę powiedzieć, że ja się cieszę, że pan Robert Tanacki jest takim specjalistą chorób zakaźnych, że stwierdził, że na COVID-a się nie umiera. To jest nowa opinia, która jest inna niż Ministerstwa Zdrowia. Sprawa druga, chcę powiedzieć, że to jest nieprawda, co opowiadają działacze PiS-u, a mianowicie ciągłość konstytucyjna polega na tym, że jak nie ma prezydenta, przyjmuje obowiązki marszałek Sejmu, a to, że pan Duda jest wystraszony, że może z żoną Agatą wypowiedzieć w pałacu, to się wcale nie dziwię po 5 latach niczego nie robienia. Co do wyników, co do matury, do egzaminu, no dobrze, że po pierwsze jest jakaś decyzja, bo maturzyści szykowali się do tych matur od dawna i czekali na to swoje święto i sprawdzenie swoich umiejętności od dawna, tym bardziej, że od tych wyników będzie zależała ich przyszłość, przepraszam, jeżeli chodzi o studia. Sygnał jest dobry, że, bo z tego jak rozumiem, sytuacja się w zakresie naszego bezpieczeństwa zdrowotnego w jakiś sposób poprawia, czego ze statystyk nie można wyczytać. W związku z tym myślę, że dobrze, no jeżeli minister podejmuje taką decyzję. Jak gdybym na miejscu ministra, bym wnioskował zupełnie coś innego o przedłużenie roku szkolnego o co najmniej miesiąc i przeprowadzenie tego całego procederu czy procedury egzaminacyjnej w okresie sierpnia czy na początku września, albo zakończenie roku szkolnego i wystawienie ocen, dlatego że sytuacja jest nienormalna, ten system cały nauczania przez telewizję nie jest do końca efektywny.
No nie tylko przez telewizję. Sam obserwuję, jak mój syn ma lekcje poprzez internet, tak? Nauczyciele robią, co mogą.
Ale panie redaktorze, niech pan pomyśli, że nie wszyscy mają dostęp do internetu i nie wszyscy tego korzystają i nie wszyscy rodzice tego pilnują tak do końca i nie do końca to funkcjonuje, bo nie byliśmy do tego przygotowani. Ja jestem za tym, ażeby uczniowie spełniali swoje obowiązki, żeby mieli okazję zdania tej matury. Tylko nie wiem, czy musimy robić to w czerwcu, czy nie byłoby rozsądnie przedłużenie tego na sierpień, kiedy będziemy mieli jakąś sytuację bardziej jasną. No bo najpierw mówił minister Szumowski, że maksymalna ilość zachorowań będzie w końcu kwietnia. Dzisiaj czytam rano w internecie, że mówi z kolei o jesieni. Albo on wie, co robi i czym się zajmuje, albo nie wie, tylko opowiada. Co do egzaminu, no muszą się w końcu kiedyś odbyć. A dlaczego ja się pytam nie przez pocztę, nie korespondencyjnie? No cóż by się stało, gdyby listonosz odbierał egzaminy maturalne w Polsce, skoro można odbierać numery PESEL-u i łamać przepisy.
Rozumiem, że to pytanie retoryczne.
Dobrze, z rodziną.
Na koniec wątki lokalne, jak zwykle na antenie Radia Gorzów, porozmawiajmy o inwestycjach, o tym, jakie niesie zagrożenie dla inwestycji miejskich właśnie koronawirus. Chociażby informacja z tego tygodnia bardzo nas cieszy. Miasto podpisało umowę z wykonawcą przebudowy ulicy Chrobrego i Mieszka I. To też jest taki promyk nadziei, że jednak nie wszystko zostało zatrzymane, nie wszystko zostało zamrożone. Robert Anacki.
Ja tylko jeszcze krótko ad vocem a propos wypowiedzi nieprawdziwej pana prezydenta, pana prezesa rządu województwa Jędrzejczaka, a propos COVID-19. Oczywiście są na świecie bezpośrednie przypadki, ale pojedyncze, a powiedziałem o tym, że COVID-19 w takiej skali, jak to jest rozumiane przez społeczeństwo, nie powoduje bezpośrednich zgonów, jest współistniejącą jednością
chorobową.
No, proszę tych głupot nie opowiadać.
Panowie.
W aktach zgonów, w statystykach po prostu są te informacje. Jeżeli pan nie wierzy, to proszę się odnieść do danych.
Choroby współistniejące, tak?
To one są głównym zagrożeniem, znaczy głównym zagrożeniem i powodem tak naprawdę bezpośrednim śmierci, a to, że no, problem z dolnymi drogami oddechowymi doprowadza ewentualnie do dodatkowego obciążenia organizmu, no powoduje w tych grupach wiekowych te zgony i to jest naturalne i to rozumieją chyba wszyscy lekarze zajmujący się tutaj akurat tą epidemią. Wracając do
inwestycji miejskich, tak.
Bo to jest istotne i tu z perspektywy radnego rzeczywiście dyskutowaliśmy to i to z panem prezydentem i ze służbami. Jesteśmy w stałym kontakcie z biurem Rady Miasta i tutaj ten problem polega na tym, że dzisiaj nie mamy tych danych i o tym chyba w pierwszej części rozmowy też była mowa, kiedy tam była prowadzona dyskusja na temat inwestycji właśnie tutaj lokalnych. I to się zgadza rzeczywiście i tutaj chyba pan Marcinkiewicz mówił, jeżeli chodzi o odniesienie się też do województwa, że w połowie roku, około czerwca, lipca, to pan prezydent i jego służby na ostatniej Radzie Miasta, ja prosiłem o te dane, się wypowiedziały, że będziemy wiedzieć, co się będzie działo, chyba że znów przesuną się daty składania pewnych dokumentów i tak dalej i rozliczeń, odroczeń. I proszę zwrócić uwagę, że ta tarcza antykryzysowa, czy nawet to, co powiedział tutaj pan Jędrzejczak, sam fakt, że jakby takim sposobem na pomoc, z którym ja się fundamentalnie nie zgadzam jako wolnorynkowy do drukowywania pieniędzy, ale zwracam uwagę, że SLD robiło to samo, czyli tak naprawdę emitowanie tych...
Skąd ma to wiedzieć? Niech pan poda przykład.
Dokumentów dłużnych. Wystarczy sobie spojrzeć w daty, kiedy państwo rządziliście jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, jakiego rodzaju obligacje były emitowane i jakie to powodowały obciążenia. To jest bardzo proste, te akty prawne nie...
Dobrze, panowie, czyli nie wiadomo, na jakie wpływy może liczyć miasto, tak? I trudno tutaj szacować.
Ja chcę tylko podsumować, że ja się generalnie zgadzam co do modelu takiego, że dzisiaj trudno to powiedzieć, ale przede wszystkim oszczędności. I to już dzisiaj powinniśmy robić. A pan redaktor w poprzedniej części tej audycji powiedział, że pan prezydent jeszcze nie wie, gdzie będziemy oszczędzać. Już dzisiaj powinniśmy oszczędzać, bo pan prezydent doskonale wie, że te wpływy na pewno będą niższe. To jest pewne. Więc tutaj w tym wypadku mówienie czegoś takiego, że nie wiemy, czy oszczędzać i gdzie dokładnie, bo jeszcze nie wiemy, ile nie będziemy mieli pieniędzy, no nie jest jakby tutaj rozsądne. A propos tej inwestycji, no ona już była zaplanowana i wszelkie, które mają już jakby...
Czy pan by wstrzymał jakieś, tak? W sensie wstrzymałby pan rozpoczynanie kolejnych, tak? Rozpoczęcie kolejnych?
Ja oczywiście, że tak, bo przesunięcie o pół roku w takiej sytuacji, jak jesteśmy, kiedy nas się zamyka w domu, nic nie zmieni. Nic nie zmieni, panie redaktorze. My powinniśmy w tej chwili po prostu czekać na dane i dopiero na bazie realnych danych podejmować decyzje. Jest to nieodpowiedzialne podejmowanie decyzji dzisiaj na bazie wróżenia tak naprawdę z fusu, bo tak jak rozmawialiśmy... No,
to właśnie mówi prezydent. Tak właśnie mówi prezydent, że nie może podejmować decyzji.
Jeżeli my mamy problem z podjęciem decyzji, czy wybory w maju, czy w sierpniu, bo nie wiemy, czy na przykład ta liczba zakażonych osób i potencjalnego problemu ze służbą zdrowia, bo to jest jakby kluczem tutaj w przypadku tej epidemii, będzie w lipcu, sierpniu ten szczyt, to skąd my możemy wiedzieć, czy w lipcu, sierpniu będziemy mieli już odpowiednie dane na bazie tego, co się będzie działo w kontekście tej epidemii?
Mamy coraz więcej danych, że ta epidemia pozostanie z nami na dłużej i trzeba będzie z nią żyć. Tadeusz Jędrzejczak, a propos inwestycji miejskich.
Ja gorąco popieram pana prezydenta Jacka Rusickiego w jego wypowiedziach. Nie mam okazji słuchania wszystkiego, ale sprawa pierwsza to pan prezydent Rusicki odpowiada za miasto i będę go wspierał, jeżeli takiej potrzeby będzie wymagało to lub pan prezydent będzie potrzebował mojego dobrego słowa czy jakiejkolwiek pomocy i tutaj gwarantuję pełną lojalność do pana prezydenta, dlatego że sytuacja jest wyjątkowa. My jako Zamorzon Ojciec dostaliśmy informację z Ministerstwa Finansów, że obcina nam się subwencje na blisko 4 miliony złotych. Będą kolejne obcięcia wynikające ze spadającej gospodarki, a więc dochody samorządów w picie. Będą kolejne zniszczone dochody wynikające ze zmrożenia gospodarki, co dużo mówi z upadku firm i ze zwolnienia ludzi z pracy, bo takie sytuacje mamy w tej chwili w Gorzowie, nie tylko w małych firmach, ale też w firmach dużych. Ja nie wiem, nie znam projektu tej ulicy Chrobrego, co tam ma być, bo ja swoje zdanie kilka lat temu w tej sprawie wyraziłem, ale jeżeli to ma służyć rozwojowi miasta i służyć ma podtrzymaniu miejsc pracy, to jak najbardziej jest to decyzja słuszna. I
przebudowa ostatnia, ulica, torowiska, nowy deptak.
Deptaka nie będzie, a będzie torowisko, no ale to jakby jest nie moja sprawa. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Wszystkie działania prorozwojowe w tej sytuacji, które będą chroniły miejsca pracy, wszystkie działania, które będą stwarzały możliwości zatrudniania ludzi, dlatego że grozi nam dwucyfrowe bezrobocie za kilka miesięcy czy za kilka tygodni, jest jak najbardziej warte poparcia i ja całkowicie popieram zdanie pana prezydenta Wójcickiego. Poczekajmy, niech się wszystko nagle wydarzy. Dowiedzmy się w końcu po wyborach, jaka jest prawda o naszym kraju, bo dzisiaj te dane, które są podawane, są podważane przez wszystkie znające się na tym osoby.
No, ale druga, zobaczymy, będzie,
co nam w gospodarce przygotowało Mateusza Morawieckiego po wyborach, jakie podwyżki podatków i jak będą wyglądały finanse samorządu. I wtedy podejmujmy decyzję, nie róbmy niczego zbyt szybko i zbyt pochopnie, bo być może popełnimy w tym zakresie błędy. Odbywają się konferencje, telekonferencje z udziałem ministrów w rządzie PiS-u. W związku z tym próba jest nawiązania dialogu. Zobaczymy, jaki tego będzie efekt, ale nigdy w gospodarce i inwestycjach podejmowanie decyzji zbyt szybkich i nieprzemyślonych do końca nigdy nie kończy się dobrze. W związku z tym ja popieram każdą inną decyzję, która będzie służyła wydatkowaniu środków finansowych z budżetu, czy ze środków pomocowych przez pana prezydenta Jacka Rusickiego na rzecz utrzymania miejsc pracy, na rzecz inwestycji, rozwoju naszego Gorzowa. I tutaj wszystkie te pokrzykiwania z boku nie mają żadnego sensu, bo za nas odpowiada pan prezydent Jacek ucieczkę za jego finanse, inwestycje, za jego powodzenie. A to on jako jedyny wie tak naprawdę najwięcej, co nam grozi i jakie są zagrożenia. Myślę, że z jego doświadczeniem wieloletnim w samorządzie za kilka tygodni będzie mógł pan prezydent przedstawić oparte na faktach i liczbach prawdziwe propozycje co do tego, w jakim kierunku będziemy jako miasto się rozwijali.
Będziemy o tym oczywiście informować na bieżąco. Dziękuję bardzo, panowie, za dzisiejszą dyskusję. Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego, SLD.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny za rozmowę.
Robert Tanacki, wiceprzewodniczący Partii Porozumienie, gorzowski radny. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję panu radnemu i panu prezydentowi. Państwu dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiamy, miłej soboty, dużo zdrowia życzę. Przypomnę, w pierwszej części naszego programu wzięli udział panowie Jarosław Porwich z Prawa i Sprawiedliwości oraz Mirosław Marcinkiewicz z Platformy Obywatelskiej. Daniel Rutkowski, dziękuję za dyskusję.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.